Rozpoczynamy wiadomości na antenie Radia Maryja. Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Trybunał stwierdził, że prawdopodobieństwo ciężkich wad u dziecka jest niewystarczające dla dopuszczalności tzw. aborcji. Po publikacji wyroku na ulicę wyszli zwolennicy zabijania nienarodzonych dzieci. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie aborcji w październiku ubiegłego roku. Dopiero teraz poznaliśmy jego pisemne uzasadnienie. Zwłoka spowodowała napięcia społeczne. Obrońcy życia wskazywali, że każdego dnia w łonach matek zabijanych było troje chorych dzieci. Przepisy tracą moc wraz z publikacją wyroku w Dzienniku Ustaw. Działacze lewicy i tzw. strajku kobiet domagają się jednak nieograniczonej aborcji. Podczas ich protestów pojawiły się także hasła dotyczące odwołania obecnego rządu. Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Polska, zwróciła uwagę, że w wyniku zamieszania dużo osób po prostu nie rozumie, o co chodzi w całej sprawie. Jak zauważyła, zapomniano o dziecku.
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok i wszyscy wiedzieliśmy, niezależnie od poglądów, jaki ten wyrok będzie, ponieważ Konstytucja mówi jednoznacznie, że każdy człowiek ma prawo do życia. Trochę to trwało, nim opublikowali, zrobiło się zamieszanie społeczne. Dużo ludzi nie rozumie, o co chodzi. No i właściwie chyba o to chodzi, żeby tą zadymę robić, bo z czasem zaczęło pokazywać swoje oblicze, że bardziej chodzi o to, żeby zmienić rząd, żeby inna opcja polityczna była, a o tym dziecku to nikt nie chce myśleć. Także jest to zawsze sytuacja dramatyczna. Trzeba pomagać na wszystkie możliwe sposoby. Natomiast zasada eugeniczna, że trzeba usunąć chorobę przez usunięcie pacjenta, czyli że nie każdy człowiek ma prawo do życia, jest po prostu nie do przyjęcia.
Po decyzji Trybunału Konstytucyjnego polskie prawo dopuszcza przeprowadzenie aborcji w dwóch przypadkach, gdy dziecko zostało poczęte w wyniku czynu zabronionego, a także gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety. Śmierć Polaka w brytyjskim szpitalu to wynik m.in. bezduszności różnych instytucji, które powinny troszczyć się o człowieka, zwłaszcza tego cierpiącego, wskazał ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Bioetyk zwrócił uwagę, że słowem kluczem do zrozumienia tej sprawy jest kultura śmierci, która przenika zachodnie społeczeństwa. Okazuje się, że dziś łatwiej okazywać troskę o ekologię i zwierzęta niż o chorego, bezbronnego człowieka, dodał. Znów doszło do wartościowania jakości ludzkiego życia. Wygrało dominujące w kulturze brytyjskiej nastawienie utylitarne, ocenił ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
W tym orzeczeniu, którego kluczowy fragment poznaliśmy ze strony brytyjskiej, padło takie stwierdzenie, że ten pacjent mógł co prawda żyć nawet kilka lat, jak twierdzono, ale nie cieszyłby się odpowiednią jakością życia. To stwierdzenie jakość życia jest charakterystyczne dla utylitaryzmu, dla bioetyki utylitarystycznej. Ono jest charakterystyczne dla cywilizacji śmierci, która dopuszcza prawo do istnienia wyłącznie osób narodzonych, zdrowych, silnych, cieszących się dobrym życiem i dobrze usytuowanych życiowo, także w kwestii społecznej. Wszyscy pozostali są marginalizowani, są pozbawiani statusu osobowego.
W ocenie tego, co się stało, panuje zgodność, że brytyjski wymiar sprawiedliwości nie wspomógł rodziny walczącej o życie pana Sławomira. Skargę rodziny oddalił także Europejski Trybunał Praw Człowieka. Nie zareagowało także ONZ. Mężczyzna zmarł we wtorek. Mimo że polski rząd przyznał mu paszport dyplomatyczny i był gotowy przetransportować go do ojczyzny na leczenie, niepowodzeniem zakończyły się działania podjęte przez kilka polskich ministerstw oraz apele marszałek Sejmu, ani rozmowy kancelarii prezydenta ze stroną brytyjską. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało wypracowanie szybkiej ścieżki postępowania w takich sprawach na wypadek w przyszłości. Mija 76 lat od wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. 27 stycznia to również Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu. Ze względu na pandemię główne uroczystości odbyły się w internecie pod patronatem prezydenta Polski. Los najmłodszych ofiar został szczególnie uwypuklony podczas tegorocznych obchodów. Niemcy deportowali do obozu co najmniej 232 tysiące dzieci. W sieci transmitowano m.in. świadectwa byłych więźniarek niemieckiego obozu. Głos zabrał także prezydent Polski Andrzej Duda. Obóz Auschwitz-Birkenau jest najważniejszym symbolem zagłady, bo był największą hitlerowską fabryką śmierci, wskazał prezydent Polski. Jak dodał, Niemcy na okupowanej przez nich polskiej ziemi urządzili swój ludobójczy przemysł. Andrzej Duda zwrócił też uwagę, że tegoroczne uroczystości uświadamiają nam też z wyjątkową mocą znaczenie materialnych dowodów ludobójstwa.
Żeby nigdy nie zapomniano o tym, co wydarzyło się tu w Auschwitz i w innych miejscach niemieckich zbrodni. Władze Rzeczypospolitej wypełniają misję zachowania dowodów tej największej zbrodni w dziejach ludzkości. Kiedy minie zagrożenie śmiertelną chorobą, znów staniemy w Auschwitz-Birkenau, na ziemi przesyconej krwią ponad miliona ofiar. To, co można tutaj zobaczyć, jest odpowiedzią na zapomnienie, na ułudę nierealności, na kłamstwo negacjonizmu. Pamięć i prawda o Holokauście będą trwać wiecznie. My współcześni poniesiemy w przyszłość i przekażemy następnym pokoleniom przesłanie płynące z tego miejsca. Nigdy więcej Auschwitz, nigdy więcej ludobójstwa, nienawiści i rasizmu.
Przemówienia wygłosili także dyplomaci z Izraela i Rosji. Zwieńczeniem uroczystości były wspólne modlitwy. Następnie odbyła się dyskusja online pod tytułem Wpływ wojny i Holokaustu na kształtowanie się tożsamości dziecka. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że w sprawie szczepionek mamy do czynienia z festiwalem obłudy. Zaznaczył, że Polska zabezpieczyła zakup preparatu na poziomie około 80 milionów dawek. W ostatnich dniach opozycja zarzuca rządowi, że zrezygnował z zakupu kilkunastu milionów szczepionek firmy Moderna. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka zaproponował powołanie sejmowej komisji śledczej w sprawie zakupów preparatów na COVID-19. Jego zdaniem władza nie zdała egzaminu, jeśli chodzi o organizację systemu szczepień. Komisja śledcza miałaby rozliczyć osoby, które świadomie lub nie, ale naraziły zdrowie i życie Polaków, dodał Budka. Adam Niedzielski wskazał, że szczepionki Moderny nie zostały wzięte pod uwagę ze względu na termin dostawy.
Te szczepionki, które rzeczywiście nie zostały przez nas wzięte pod uwagę, nie zostały wzięte pod uwagę ze względu na to, że deklaracja ich dostawy dotyczyła czwartego kwartału bądź początku roku 2022. Analizując różne oferty, nasz poziom zabezpieczenia, uznaliśmy, że to kupowanie na przełom roku kolejnych dawek wychodzących już poza zabezpieczenie całej populacji dorosłych, ale nie tylko, bo mamy o wiele więcej tych szczepionek, jest po prostu nieracjonalne.
Minister zdrowia podkreślił przy tym, że obecnie Polska zabezpieczyła szczepienia dla około 50 milionów osób. W Polsce wykonano około miliona szczepień przeciw COVID-19. Minister Edukacji i Nauki profesor Przemysław Czarnek poinformował, że przygotowywane jest 5 wariantów w sprawie nauki w szkołach. Szef resortu dodał, że decyzję odnośnie funkcjonowania szkół przedstawi w kolejnych dniach premier Mateusz Morawiecki. Powrót uczniów do placówek oświatowych jest zależny od dynamiki rozwoju pandemii. Do szkolnych ławek powrócili już uczniowie szkół podstawowych od 1 do 3. Blisko 99% tych placówek pracuje normalnie. Resort edukacji zbiera codziennie informacje o frekwencji i ilości szkół, które musiały przejść na nauczanie zdalne. Dane są przekazywane epidemiologom.
Wszystko zależy od rozwoju pandemii koronawirusa, od dynamiki rozwoju tej pandemii, nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie, bo najważniejsze jest życie i zdrowie ludzi, życie i zdrowie społeczeństwa. I to jest wytyczną zasadniczą do podejmowania decyzji dalszych w tym zakresie. Jak wiemy, niebawem w kolejnych dniach pan premier te decyzje będzie komunikował. My przygotowujemy się na każdą okoliczność.
Profesor Przemysław Czarnek powiedział, że jego resort przygotowuje i konsultuje także z Ministerstwem Zdrowia oraz z GIS-em wytyczne dla klas od 4 do 8. Ci uczniowie, jak również ze szkół ponadpodstawowych, kontynuują naukę zdalną. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że zdolności bojowe Wojska Polskiego znacząco wzrosły. Szef MON-u podsumował ćwiczenia dowódczo-sztabowe na Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie. Ćwiczenie miało na celu sprawdzenie stanu gotowości Wojska Polskiego do obrony kraju. Sprawdzono także zdolności sprzętu zamówionego przez MON. Do wojska trafią m.in. system obrony przeciwrakietowej Patriot, rakiety HIMARS czy samoloty F-35.
Jesteśmy gotowi, tak jak powiedziałem, żeby tego rodzaju ćwiczenia odbywały się cyklicznie. Niewątpliwie mają olbrzymie znaczenie dla mnie jako ministra obrony narodowej, jeśli chodzi o plan zakupów sprzętu dla Wojska Polskiego, ale także jeżeli chodzi o organizację, dyslokację wojska. Oto wszystko, za co odpowiedzialny jest w czasie pokoju minister obrony narodowej.
Minister Mariusz Błaszczak podziękował też prezydentowi Andrzejowi Dudzie za osobisty udział w części wstępnej podsumowującej ćwiczenie. Zwierzchnik Sił Zbrojnych wyraził przekonanie, że ćwiczenie jest pierwszą bardzo dobrą lekcją, która pozwala na korektę i opracowanie nowych elementów. W katedrze pod wezwaniem opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu odbył się w środę ingres nowego ordynariusza diecezji radomskiej, księdza biskupa Marka Solarczyka. Ojciec Święty Franciszek mianował księdza biskupa Solarczyka biskupem diecezji radomskiej 4 stycznia. Kanoniczne objęcie przez niego diecezji nastąpiło 8 stycznia. W historii Kościoła radomskiego ksiądz biskup Marek Solarczyk jest 5. ordynariuszem. Zastąpił księdza biskupa Henryka Tomasika, który przeszedł na emeryturę. Podczas mszy świętej ksiądz biskup Marek Solarczyk mówił do zgromadzonych na niej osób, że staje przed nimi jako moderator życia duchowego.
Jak zaznaczył to papież Franciszek w bulli nominacyjnej, staje przed wami jako moderator życia duchowego, który zawsze ma się trudzić o wieczne zbawienie waszych dusz. Modlę się razem z wami, aby to wszystko, co poczęło się z Ducha Świętego, jest wspierane Jego mocą, trwało w nas i przynosiło owoc. Otoczony waszą modlitwą, pragnę wobec Boga wypowiedzieć moją gotowość do przyjęcia woli Boga i uczynienia wszystkiego, co On poleca dla dobra całej wspólnoty Kościoła radomskiego.
List z okazji ingresu księdza biskupa wystosował m.in. prezydent Andrzej Duda. Transmisję przeprowadziła telewizja Trwam. Do tej pory ksiądz biskup Marek Solarczyk był biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej. W ramach konferencji Episkopatu Polski jest m.in. przewodniczącym Rady do spraw Duszpasterstwa Młodzieży i delegatem do spraw KSM. W Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu i rocznicę uwolnienia więźniów Auschwitz ojciec święty Franciszek podkreślił, że pamięć jest wyrazem człowieczeństwa i znakiem cywilizacji. Papież mówił o tym podczas audiencji generalnej w Watykanie, zwracając się do wiernych z Biblioteki Pałacu Apostolskiego. Biskup Rzymu przestrzegał też przed ideologicznymi propozycjami, które prowadzą do zniszczenia ludzkości. Jak mówił, trzeba mieć świadomość, jak rozpoczęła się droga śmierci. Polaków papież Franciszek zachęcał, by radośnie świadczyli o swojej wierze.
Pozdrawiam serdecznie Polaków. Dzisiaj w liturgii obchodzimy wspomnienie świętej Anieli Merici, założycielki Towarzystwa Świętej Urszuli. Z jej duchowości wyrosły liczne zgromadzenia sióstr urszulanek, obecnych także w Polsce. Święta Aniela, zainspirowana Słowem Bożym, pragnęła, aby siostry bezgranicznie oddane Bogu i ubogim z odwagą podejmowały pracę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży. Zachęcała, trzymając się starych dróg, czyńcie życie nowe. Życzę, aby za jej przykładem codzienna lektura Pisma Świętego pomagała wam świadczyć z radością o waszej wierze. Serca wam błogosławię.
Podczas katechezy Ojciec Święty mówił o modlitwie, którą możemy podjąć wychodząc od tekstów Pisma Świętego. Papież nauczał, że podczas kontemplacji Biblii tekst biblijny może stać się zwierciadłem, ikoną Boga i wezwaniem do modlitwy. Słowo Boże jest w nas żywe, inspiruje w nas dobre intencje, daje siłę, obdarza pokojem i chroni przed atakami złego, mówił biskup Rzymu. Ojciec Święty życzył wiernym, by teksty Pisma Świętego stały się dla nich także źródłem modlitwy, fundamentem budowania relacji z Bogiem. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.